Chciałbym przeczytać na samym początku dwa fragmenty Słowa Bożego i to jest z pierwszego listu do Tymoteusza, drugi list do Tymoteusza. Trzeci rozdział od pierwszego wiersza. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzega. I z Ewangelii Mateusza, z 24 rozdziału, od 3 wiersza. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy to się stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. A Jezus, odpowiadając im, rzekł: baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się stać, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód i mur i miejscami trzęsienia ziemi, ale to wszystko dopiero początek boleści. Te dwa fragmenty tak na początku. Kochani, wielu ludzi zadaje sobie pytanie, takie popularne jest pytanie, jak żyć w takich warunkach. Ale jak żyć po chrześcijańsku w takiej sytuacji? Czy to, co nas otacza, napawa nas lękiem, obawą? My mamy w zborze rodziny ukraińskie, które uciekły przed wojną i oni tak dosłownie, dokładnie doświadczyli tego, co się dzieje w czasie wojny. I możemy jakoś wspierać ich w tym wszystkim, co oni przeżywali. I kiedy doświadczamy tego wszystkiego, widzimy, że czasami jest tak, że wśród wierzących ludzi, ludzi, których serca powinien być pokój, rodzi się obawa i lęk. Ten plecak ucieczkowy mamy już, czy jeszcze nie?
Nie.
Bo niektórzy już tak, bo będzie trzeba uciekać. A więc pytanie jest dla nas, dla wierzących ludzi, jak mamy żyć w takich czasach, kiedy dookoła nas rodzi się panika, rodzi się niepewność, rodzą się obawy, a my mamy trwać przy Panu, ufając Mu, że niezależnie co będzie, będzie z nami. I w tych trudnych czasach mamy żyć, co więcej. W tych trudnych czasach mamy być wzorem dla wierzących i niewierzących. Apostoł Paweł pisał list do Tymoteusza i na to zwrócił uwagę, że my mamy być wzorem, przykładem. Mamy być? Pytanie, czy my jesteśmy. Co więcej, czytając list do Tymoteusza, czytamy, jacy ci ludzie są, źli, niedobrzy, i tym ludziom my mamy w tych trudnych czasach składać świadectwo o Panu Jezusie. A oni w nas mają widzieć wzór. My mamy składać świadectwo. My w tych trudnych czasach mamy wychowywać dzieci, których świat pociąga i oferuje zupełnie coś innego, niż my byśmy chcieli. Taka jest niestety prawda. My mamy też, patrząc na to wszystko, co się dzieje, ponieważ Słowo Boże mówi o tym, Pan Jezus mówi tutaj w Ewangelii Mateusza, abyśmy się nie dali zwieść. Nie dali się zwieść temu złudnemu światu i nie dali się zwieść wszelkiego rodzaju złym nauczycielom, niewłaściwym, fałszywym. No i co? I mamy się ostać. My mamy nie dopuścić do tego, aby świat nas nie pochłonął. Co więcej, diabeł robi wszystko, aby w naszych umysłach zasiać nieufność, wątpliwość. I apostoł Paweł w liście do Koryntian pisze o to, aby przypadkiem myśli nasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Tu chodzi o szczere oddanie się Chrystusowi. Tu chodzi o to, abyśmy zaufali Jemu i szczerze Jemu służyli. Tu nie chodzi o takie na pół gwizdka służyć. Tak po południu trochę. Wielu ludzi mówi, że ja to będę służył w ogóle na emeryturze. Chcę powiedzieć, że na emeryturze jest o wiele mniej czasu, bo sam wiem, jak to jest. I nie można tego odkładać na emeryturę. Ponieważ jeśli chcemy służyć Bogu, to wtedy, kiedy mamy pełni energii i siły, to wtedy to powinniśmy poświęcić Bogu. Pytanie tylko, czy na to jesteśmy gotowi. W pierwszej księdze Mojżeszowej, bo od tego, czy nasze myśli zostaną skażone, czy też nie, zależy wszystko następne. W pierwszej księdze Mojżeszowej czytamy o tym, że Pan widział, że jest wielka złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. To jest taka ogólna opinia o ludziach, coś podobnego jak w liście do Tymoteusza czytaliśmy. Ludzie są źli, samolubni, bezbożni. Za czasów Henocha i Noego wszelka jego złość człowieka i jego myśli oraz dążenia były ustawicznie złe. Zdawałoby się, jak w takich warunkach żyć? Jak w takich warunkach służyć Bogu? A czytamy, że właśnie wtedy o Henochu jest napisane, że on chodził z Bogiem. Świat był zły, ale Henoch chodził z Bogiem. Coś więcej. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym pośród swojego pokolenia i Noe chodził z Bogiem. Świat był zły, jego dążenia były ustawicznie złe i jego myśli były złe, ale Noe chodził z Bogiem. Co więcej, Noe w tym czasie był bardzo posłuszny Bogu, bo Bóg kazał mu zbudować arkę i on to zrobił. Kiedy nas tak dopada taka niecierpliwość, jeśli coś robimy? Ktoś budował dom? Ile? 20 lat? 30 lat? No, ja budował 120 lat. Chodził z Bogiem. A ludzie byli źli. Ludzie ustawicznie myśleli źle. Była wielka złość człowieka na ziemi i jego myśli były złe. A Noe chodził z Bogiem i budował wiernie arkę. Tak, jak mu Pan Bóg kazał. A więc jeśli nam się wydaje, że my żyjemy w jakichś takich bardzo złych, tak, żyjemy w złych czasach. Ludzie są źli, ale my mamy być tymi, którzy poświęcili się Chrystusowi i mamy im dać przykład. Co więcej, w Starym Testamencie w księdze Daniela Daniel znalazł się na obczyźnie, został uprowadzony z ziemi izraelskiej do niewoli babilońskiej i kiedy trafił na dwór królewski razem ze swoimi przyjaciółmi, wybrano ich, żeby ich przyuczyć, nauczyć wiele rzeczy, mieli się nauczyć języka chaldejskiego i wiele innych rzeczy, ale kiedy Daniela postawiono przed taką sytuacją, że mógł jeść potrawy ze stołu królewskiego i pić wino, to Daniel postanowił nie karać się tymi potrawami. Jak dla Izraelity, no było to coś, co było sprzeczne z zakonem i sprzeczne z wieloma innymi rzeczami. Postanowił nie karać się i nie pić wina, które pił król. I poszedł do przełożonego i prosił go, aby mógł ustrzec się z plamienia. Jest to wspaniała historia i przykład. Człowieka, który daleko od swojej rodziny, od swojego kraju, zależało mu na tym, aby być wiernym Bogu i nawet w takich sprawach, jak jedzenie i picie wina, Daniel chciał być posłuszny Bogu. I Pan Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie nad sługami dworskimi. Czytamy w Księdze Rut, znamy historię Rut. Znamy historię Rut i Noemi. Kiedy Noemi wyszła i poszła na pola moabskie, aby, ponieważ w Betlejemie był głód, i wtedy, kiedy umarli jej synowie, kiedy chciała wrócić z powrotem na pola izraelskie, Rut stanęła przed wyborem. Albo zostaje na polach moabskich, albo idę z Noemi do kraju izraelskiego, obcego dla niej kraju, obcego dla niej ludu. Co więcej, do obcego Boga, ponieważ ona mieszkała w ziemi moabskiej. I wtedy, kiedy nastąpił wybór, stanęła przed wyborem, to powiedziała tak: nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie. Albowiem dokąd ty pójdziesz i ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam, twój lud to jest twój, mój lud, a twój Bóg to jest mój Bóg. Kochani, w naszym życiu musiał nastąpić taki moment, albo musi nastąpić taki moment, w którym dokonamy wyboru mojego Boga, w którego będę wierzył, któremu będę służył, któremu będę posłuszny. To są rzeczy, które są nieodzowne. To nie polega na tym, że ja wierzę w jakiegoś Boga. Ja chcę wierzyć w Boga, któremu chcę służyć i któremu chcę być posłuszny. I Noe, Rut dokonała takiego wyboru. I takiego wyboru musimy dokonać w naszym życiu, abyśmy wiedzieli, co my w życiu chcemy osiągnąć. Nie wierzy się w Boga po to, żeby w Niego tylko wierzyć. Wierzy się w Boga po to, żeby Jemu służyć. O zborze w Tesalonice, o wierzących w Tesalonice jest napisane: i jak odwrócili się od bałwanów do Boga, aby Mu służyć. Nie ma takiej sytuacji, że człowiek się odwraca od bałwanów i nic nie robi. Bogu się po prostu służy. I temu Bogu trzeba być wierny w każdej sytuacji. Ja myślę, że czasami jest... Z tego można skorzystać?
Bardzo, dobra.
Są sytuacje trudne i są sytuacje, w których jesteśmy czasami postawieni i musimy dokonywać wyboru w tym świecie. W Księdze Daniela czytamy o trzech mężach, o Szadrachu, Meszachu i Abednego. I byli to mężowie, którzy razem z Danielem,
Daniel w Babilonii nazywał się Baltazar,
król Nabuchadonozor zbudował posąg wysoki na ile? Na 15 metrów, coś takiego, bardzo wysoki. I kazał paść na głos piszczałek i fletów i wszystkich innych, oddać pokłon. I wtedy ci trzej mężowie, kiedy odezwały się te piszczałki, nie oddali pokłonu. I wtedy oni byli zarządcami prowincji, a więc piastowali określone stanowiska w Babilonii już. Są mężowie ludzcy, którym powierzyły zarząd prowincji. Powierzyli, a więc zostali obdarzeni jakimś zaufaniem. Ci mężowie nie zważają na twój rozkaz, nie czczą twojego Boga i nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który ty wystawiłeś. I Nabuchadnezar zapytał ich, czy to jest prawda, że nie czcicie mojego Boga i nie oddajecie pokłon złotemu posągowi, który wzniosłem. I zadziwiające jest to, on im powiedział, co ich spotka, zostaną wrzuceni do pieca. Ilu ludzi w takiej sytuacji by powiedziało, no, trzeba żyć, mam dla kogo żyć. Jeszcze nie wszystko jest stracone. Kochani, my czasami, patrząc na życie wierzących ludzi, my czasami idziemy na kompromis ze światem w błahych sprawach, nie mówiąc o życiu. On powiedział tak: jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, nas wyratuje, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o król. I czasami jest tak, że ludzie, którzy by chcieli coś w życiu osiągnąć, jest taka tendencja wśród wierzących ludzi i taka nauka, która mówi o tym, że wierzący człowiek to powinien dążyć do władzy, on tam powinien w tym Sejmie zasiadać, żeby miał wpływ na tworzenie prawa i na takie różne inne rzeczy. Nie wiem, czy wam mówiłem, ale u nas w zborze był taki brat, który tak wysoko mierzył, że tak powiem. I kiedy kandydował do Rady Miejskiej, ja mu powiedziałem, bracie, tam nie jest miejsce dla ciebie. Ja się będę modlił, żebyś ty tam nie został wybrany. No i nie został wybrany, ale później ktoś go zbałamucił i chciał kandydować na posła do Sejmu. I ja mówię, bracie, ty wiesz, ja się znów będę modlił, żebyś ty tam nie trafił, bo tam cię zepsują. To nie jest miejsce dla ciebie. Ja mówię, ja wiem, jaki będzie wynik, ty się tam nie dostaniesz. No ale kandydował i robił wszystko, żeby się tam dostać. Czasami jest tak, że my byśmy chcieli być wśród tego ludu, wśród i coś znaczyć, rozumiecie? Ważną rzeczą jest, co my znaczymy i ma, jaką wartość mamy w oczach Bożych, a nie w oczach ludzi. Ludzie czasami właśnie wysoko sobie to cenią. I czasami jest tak, że taka poprawność polityczna, taka chęć społecznego wpływu albo zagrożenie utraty jakiegoś stanowiska powoduje to, że my idziemy na kompromis ze światem. Ci trzej mężowie nie. Oni byli zarządcami prowincji i wcale nie myśleli o tym, że się stracą. Jeżeli nie, niech ci będzie wiadomy o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. My znamy tą historię dalej, jak ona się potoczyła, że Nabuchadnezer później odezwał się po całym tym wszystkim i powiedział tak: niech będzie błogosławiony Bóg Szadracha, Meszacha i Abednego, który posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi, którzy na nim polegali, którzy zmienili rozkaz królewski, a swoje ciała ofiarowali, byle tylko nie służyć i nie oddać pokłonu żadnemu innemu Bogu, jak tylko swojemu. To jest wspaniałe świadectwo, patrząc na wizję rozpalonego pieca, to byli gotowi złożyć w ofierze swoje ciała. Byle tylko nie służyć i nie oddać pokłonu żadnemu innemu Bogu, jak tylko swojemu. Czy taka myśl nam przyświeca w każdej sytuacji naszego życia? Byle tylko nie służyć i nie oddać pokłonu innemu Bogu. Możemy powiedzieć, nie, no ja jako wierzący człowiek nie mam innych Bogów, ale czasami się ocieramy o bałwochwalstwo, poświęcając czas czasami więcej komuś czy czemuś niż samemu Bogu. Apostoł Paweł w liście do Koryntian, czytamy list do Koryntian, pierwszy do Koryntian, drugi do Koryntian. My wiemy, że w tym zborze były różnego rodzaju problemy. I w pierwszym liście apostoł Paweł i mówi, czyż wy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego? Czyż nie wiecie, że Duch Święty mieszka w was? Czy tego nie wiecie? Czy o tym nie pamiętacie? I w drugim liście pyta tak. Nie chodźcie w obcym jaźbie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Bo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Jaka jest społeczność? Pewna chrześcijanka postanowiła pójść na, jak to się nazywa, na karnawał. No i jak na karnawale, ktoś ją poprosił do tańca i w tym takim szale taniecznym ona pyta tego partnera w tym tańcu, czy ty jesteś chrześcijaninem? A on zdziwiony mówi, nie. No ale za chwilę padło pytanie, a ty jesteś chrześcijanką? Tak. Wiecie, jak to chrześcijanin czasami z dumą mówi, tak, jestem wierzący. A on mówi jej, jak to jest? chrześcijanko i jesteś tutaj? Ty jesteś chrześcijanką, jesteś na karnawale i tańczysz? Ty? Człowiek świecki wiedział o tym, że tam nie jest miejsce dla chrześcijanina. Wiedział o tym. A ona myślała, jak wielu ludzi myśli, że czasami po prostu są sytuacje, w których my byśmy chcieli gdzieś być, bo myślimy, że będziemy składać świadectwo. Czasami tak nie jest. Zazwyczaj tak nie jest. Kochani, są granice, które jako wierzącemu nie wypada i nie wolno przekroczyć. Nie wypada. Dlaczego? Aby nie zepsuć możliwości złożenia świadectwa. Bo jeśli my składamy świadectwo o Panu Jezusie Chrystusie, to ludzie chcieliby w nas widzieć tych, którzy są wierni swojemu Panu i stronią od wszystkiego tego, co jest złe i prowadzi nas w drugą stronę. Musimy zadać sobie pytanie, czy są jakieś granice? Macie jakieś ustalone swoje granice, że tam nie idę, z tym się nie spotykam? Mamy takie granice, czy nie? Czy dopiero się zastanawiam, mogę, nie mogę? Albo później, jak już coś zrobimy, a to pomyliłem się. Jak to jest? My mamy podobać się Panu. My mamy żyć tak, w tym złym, zepsutym świecie, w pewnym lęku i niepewności, mamy żyć tak, abyśmy byli świadectwem. Ważne jest zadać sobie pytanie, czy z kim chcemy się spotykać, do kogo chcemy iść, z kim chcemy wypić kawę czy herbatę, w jakim celu to robimy. Ja nie mówię, że picie kawy czy niewierzącymi jest złe. Nie. Ja wiele razy to robiłem. I więcej, bardzo się cieszyłem, jak przychodziłem do jakiegoś domu i ktoś mi proponował herbatę, ja się cieszyłem, wiecie dlaczego? Dlatego, że to jest możliwość pozostania dłużej w tym domu. To jest okazja, żeby usiąść i porozmawiać. Ale jeśli ja wolę spędzać czas z niewierzącymi, to zadaję sobie pytanie, czy to jest właściwe podejście. Czy to jest właściwe podejście, tylko wypić kawę dla wypicia kawy. Jeśli wykorzystujemy to, żeby składać świadectwo, to zupełnie jest inna sytuacja. Musimy jako wierzący ludzie zadawać sobie to pytanie, czy chcemy iść na jakikolwiek kompromis ze światem. Apostoł Paweł do tego samego zboru pyta, jaka jest zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co dział ma wierzący z niewierzącym? Jaki dział? Jaki jest układ między świątynią Bożą a bałwanami? Kogo on pyta? Koryntian, o których pyta, czy nie wiecie, że, nie ma, że macie Ducha Świętego i że wy jesteście świątynią Ducha? Tego zboru on pyta. My jesteśmy bowiem świątynią Boga, jak powiedział Bóg. Zamieszkam wśród nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą moim ludem. I myślę, że ważną rzeczą jest, jaki jest nasz stosunek do świata i jak patrzymy na świat? Jako na kogo? Jako na teren misyjny? Jako na tych, którym chcemy złożyć świadectwo o Panu Jezusie? Czy modlimy się o to? Czy robimy cokolwiek w tym kierunku, aby pójść z Ewangelią do świata? Jaki jest stosunek wierzących, świata do wierzących? Pan Jezus mówi, że gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem, dlatego świat was nienawidzi. Pewien młody człowiek miał takie wątpliwości, że wiedział, że nie może w tym świecie tkwić, ponieważ miał bardzo wpływowych kolegów i przyjaciół, którzy tam na niego nalegali, i on się bał, że on w tym wszystkim nie wytrzyma. I rozmawiał na ten temat i ktoś mu powiedział, ty tylko żyj po chrześcijańsku. To on mi czasami został. Jest taka zasada, że wierzący człowiek, który się nawraca, to 2-3 lata przez 2-3 lata, jeśli nie wykorzysta okazji do tego, aby złożyć swoim kolegom, przyjaciół świadectwa o Panu Jezusie i swoim życiem nie pokaże, że należy do Chrystusa, to po 3 latach zostanie sam. Dlaczego? Dlatego, że ludzie nie chcą mieć społeczności z wierzącymi ludźmi. Ja nie mam przyjaciół w tym świecie. Bo ja razem z nimi nie piję, razem z nimi nie opowiadam tłustych kawałów, mógłbym wymieniać wiele innych rzeczy. Ja tego nie robię. I ludzie wierzący mają czasami taki dylemat, jak to zrobić. Jeśli żyjemy nowym życiem, to świat to zobaczy. Jeśli nowe życie w naszym życiu jest widoczne, jeśli jest, to wtedy będą się zastanawiać, co to jest i jednych to będzie interesować, ale niewielu. Będą zadawać pytanie, co się stało w twoim życiu, że ty żyjesz inaczej, że twoje życie się zmieniło w tym złym, zepsutym świecie. Pamiętajmy o tym, że my żyjemy w złym, zepsutym świecie, kiedy ludzie są tacy, jak byście do tego trochę napisali. I możliwe jest to, że Bóg ciągle dzisiaj zmienia życie ludzi, którzy mu ufają. W liście w Ewangelii Jana jest napisane, że nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie, bo jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. My czytamy w Dziejach Apostolskich o takiej trudnej, przykrej sytuacji, że był człowiek, który chodził z Pawłem, a umiłował świat doczesny. Ten świat robi wszystko, żeby się podobać. Ten świat wabi, nęci, kusi, aby zwieść wybranych. I to czasami skutecznie. Demas umiłował świat. Co jest napisane? I odszedł. Czy wierzący ludzie odchodzą? Odchodzą. Dlaczego? Dlaczego? Że świat się im bardziej podoba. To, co świat oferuje, się im bardziej podoba. W pierwszym liście Jana jest napisane, że kto zachowuje słowo moje, w tym prawdziwie dopełnia się miłość Boga. I potem poznajemy, że w nim jesteśmy. Ja myślę, że to jest coś takiego bardzo ważnego. Czytamy Boże Słowo po co? Żeby zdobyć wiedzę, żeby być, tak powiem, oczytanym. No jak przyjdzie dyskusja jakaś, to wiedziemy, co, gdzie jest napisane, wiemy, gdzie jaki tekst przeczytać na dany temat, ale wcale nie o to chodzi. W tym świecie chodzi o to, aby to Słowo zachowywać, aby pokazać, że to Słowo ma moc w naszym życiu. Jeśli ktoś zachowuje Słowo moje, w tym prawdziwie dopełnia się miłość Boża. W pierwszym liście Jana mamy 7 wierszy, 7 razy Jan pisze o tym, kto mówi. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. W książce Realność w Chrystusie autor pisze o tym, że dzisiaj jest jeden z poważnych problemów, które on zauważa, że jest całe mnóstwo nauczycieli, kaznodziejów, wykładowców i innych, całe mnóstwo, natomiast jest niewielu tych, którzy by chcieli wypełniać to, co oni głoszą. Nauki my mamy bardzo dużo. Jakub w 4 rozdziale i w 4 wierszu pisze tak: wiarołomni, czyż nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Dlatego ta nasza granica między światem a nami powinna być bardzo jasno określona. Bez możliwości przesuwania tej granicy. Czasami jeśli się mówi o kompromisie, wiecie, na czym kompromis polega? Ty trochę ustąpisz, ja trochę ustąpię, no i znajdziemy jakąś jedną ścieżkę, z której będziemy wszyscy zadowoleni. Ale to nie chodzi o sprawy państwa. Jeśli chodzi o Boże Słowo, to tutaj nie ma miejsca na kompromis. Przyjaźń ze światem to jest wrogość wobec Boga. I ta właśnie granica musi być w jakiś sposób określona. I myślę, że są rzeczy, które mają wpływ na to. Mamy określone zasady wiary. Jesteśmy pewni, w co wierzymy. Jest takie pytanie, czy to, w co wierzymy, te zasady z wiary, dogmaty, obowiązująca prawda i ta zdrowa nauka mamy opanowane? Ale jaki to ma wpływ na nasze życie? My możemy wierzyć w to, że Pan Jezus, bo wierzymy, bo nie widzieliśmy, że Pan Jezus się narodził. Obchodziliśmy wieczerze Pańską, która jest świadectwem śmierci i zmartwychwstania. Wierzymy w to, że Pan Jezus zmartwychwstał. Wierzymy, że jesteśmy zbawieni z łaski. Wierzymy w to, że Jezus jest pośrednikiem, że Pan Jezus wstąpił do nieba, że Duch Święty został zesłany. Wierzymy w powtórne przyjście Pana Jezusa. Wierzymy, że będzie sąd, że będzie wielki ucisk i tysiącletnie królestwo. Wierzymy w to? Wierzymy. Ale jaki to ma wpływ na moje życie? Jaki to ma wpływ na moje życie? Wiecie, że... Nie wiem, jak to, niektórzy tak mają, niektórzy mają inaczej. W niektórych szafach koszule wiszą tak, niektóre są w kosteczkę poukładane, ale w niektórych szafach jest totalny bałagan, dopiero się szuka czegoś, co tam znaleźć. Czasami jest tak, że my mamy tę doktrynę dobrze poukładaną, ale życie jest zbałaganione. Ja myślę, że u was w ciągu jest wszystko dobrze, jedno i drugie. Tak myślę. Autor książki Realność w Chrystusie pisze tak. Wybaczcie, rzadko to robię, ale tutaj przeczytam to. Nigdy jeszcze od początku istnienia Kościoła nie było na świecie tylu chrześcijańskich konferencji, chrześcijańskich audycji radiowych, telewizyjnych, chrześcijańskich książek, jak dzisiaj. W języku angielskim jest ponad 1000 książek napisanych na temat listów apostoła Pawła. Lubimy czytać książki, czy nie warto? Nie. To z Biblią też jest nieciekawe. Jeśli ktoś ma takiego bacyla do czytania, to czyta wiele rzeczy. Co on pisze? Możesz mieć również świetne studia biblijne, nagrane na taśmach magnetofonowych, słuchać najlepszych wykładowców, którzy będą mówili w twoim domu. Dzisiaj nawet można Spurgeona posłuchać, dzięki sztucznej inteligencji. Mamy wiele okazji, aby studiować życie Pawła i słuchać jego nauki, lecz gdzie są dzisiaj, w XXI wieku, ludzie podobnych do apostoła Pawła? Którzy byliby gotowi tyle poświęcić swoim życiu, jak to zrobił apostoł Paweł. My mówimy o tym, co apostoł Paweł uczy i dobrze wiemy, co gdzie jest zapisane. Ale jak to się przekłada na nasze życie? Takie codzienne. Gdzie są ludzie tak przygotowani jak on? Gdzie są jego współpracownicy gotowi stać się rozbitkami i pognębionymi dla sprawy Ewangelii? Z ubiczowanymi plecami i z perspektywą ukamienowania. Gdzie są tacy ludzie w naszym pokoleniu? Mamy wielu prawdziwych sług Bożych, wielu kaznodziei, lecz gdzie są ci, którzy mogliby razem z apostołem Pawłem powiedzieć, że przez 3 lata we dnie i w nocy ze łzami napominali i zachęcali wierzących ludzi? Ta posłucha to pisze o sobie, że przez 3 lata, we dnie i w nocy, nie przestawałem zachęcać czy napominać. Ja myślę, że to jest świadectwo naszego życia, na ile to, co my wiemy, przekuwamy na nasze życie. Powtórzę pewną rzecz, którą powiedziałem na konferencji misyjnej. 4 lat mówi się nam o wojnie. Państwo buduje fabryki, produkuje broń, amunicję, drony, samoloty, kupuje czołgi, wszystko. Dlaczego? Dlatego, że w perspektywie 2, 3 czy 4 lat mówi się, że będzie wojna. Docierają do was takie wiadomości? Tak. Okej. Wszyscy się zbroją, bo za jakiś czas będzie wojna. Za 2 tygodnie będą święta. Tak? Tak. W sklepach jest pełno zajęcy, jajek, pan, baranków cukru, kurczaczków z cukru i z pluszu, z chwil, wszystkiego. Dlaczego? Dlatego, że za 2 tygodnie będą święta. Widzimy to przygotowywanie do tych świąt? Tak? Tak. Ja mieszkam na wsi, widzę, że ogrodnicy przycinają drzewa, białkują pnie, bo idzie wiosna, tak? Tak. Oni wszyscy swoimi czynami mówią, że coś się zbliża. Zgodzimy się z tym? My mówimy, że przyjście Pana Jezusa jest bliskie. Co świat w nas widzi, w naszym życiu, takiego rzucającego się w oczy, co wskazywałoby na to, że my czekamy na Pana? Wierzymy, że Pan Jezus może przyjść w każdej chwili, tak? I jak to widać w naszym życiu? Czy to nie jest aby jeden z dogmatów, w który wierzymy, ale on niczego w nas nie zmienia? No ja rozumiem, jeśli ma być wesele, to gdzieś tam gospodarz już prosiaczka, cielątko przygotowuje na ten czas. U nas na wsi to jeśli jest wesele, to ta brama wjazdowa do pani młodej jest balonami, kocham cię, czy alawiu, takie różne rzeczy. Tak to jest to, o czym świadczy. Ale co świadczy w naszym życiu to, że my czekamy na Pana? Co może świat zobaczyć? To jest świadectwo tego, czy my poważnie traktujemy to, w co wierzymy, czy też to jest dobrze poukładane nasze zasady wiary. Bo dopiero wtedy, kiedy można zobaczyć, jaki wpływ ma Boże Słowo w naszym życiu, to świat zobaczy, że to Słowo w nas skutecznie działa. Żyjemy w trudnych czasach. Żyjemy wśród ludzi z rodu złego i przewrotnego. Pani, to wszystko, co się dzieje, wierzący ludzie w Koryncie wierzyli we wszystko to, co wymieniłem. Ale oni mieli potworne problemy. I apostoł Paweł próbował w jakiś sposób im pomóc. W tym zborze w Koryncie były te podziały, był grzech i wszystko inne. Pani, musi nastąpić w naszym umyśle zmiana myślenia. W stosunku co do wielu, wielu, wielu rzeczy. Może, że myślimy, że ja już to wszystko ogarnąłem, no to tak chyba nie jest do końca. Zmiana myślenia, nastawienia, sposobu oceny, wyzbycia się osądzenia, potępiania, po to, aby być użytecznym i być błogosławionym, z błogosławieństwem. Kiedy Piotr miał pójść do domu Korneliusza, Piotr przecież to już było po zesłaniu Ducha Świętego. To już był czas, kiedy Piotr wygłosił kazanie i nawróciło się 3000 ludzi. Co Pan Bóg musiał pokazać? Żeby zrozumiał, żeby go przekonał, że powinien iść do domu Korneliusza. Tam jest napisane, teraz dopiero pojmuję. Teraz dopiero pojmuję, że Bóg nie ma względu na osobę. I tylko dlatego, że Piotr zrozumiał, czego nie zrozumieli jego współtowarzysze, o których jest napisane, że to byli rodowici Żydzi, którzy mieli do niego pretensję, że usiadł z poganami przy jednym stole i jadł. On zrozumiał, oni jeszcze nie. Kiedy Pan Bóg powołał Saula pod Damaszkiem i mówi do Ananiasza, idź, to jest moje wybrane narzędzie, to mówi o Pawle. On tam się modlił, a Ananiasz miał pójść do niego. I Ananiasz mówi, ile on złego wyrządził, a teraz ma listy po to, żeby uwięzić i tutaj w Damaszku. Trzeba zmienić sposób myślenia wielu różnych rzeczy i jakby powiedzieć, dajmy się przekonać, że my na jakimkolwiek etapie wiary jesteśmy, to ciągle potrzebujemy zmiany sposobu myślenia, tak aby realizować Bożą wolę. Kiedy za czasów Kiedy Pan Bóg go posłał do wdowy w Sarepcie Sydońskiej i on mówi jej, upiecz placki dla mnie najpierw, a później dla ciebie i dla twojego syna, najpierw dla mnie, a ona mu tam tłumaczy, że ma tak niewiele, ale to właśnie najpierw ma znaczenie, co my najpierw zrobimy, co dla nas jest ważniejsze. I jeśli rzeczywiście należymy do tych, którzy zaufali naszemu Panu i mamy świadomość odpowiedzialności przed Bogiem i przed ludźmi, czy mamy poczucie odpowiedzialności za ludzi, którzy nas otaczają, w pracy, w szkole, mamy takie poczucie odpowiedzialności, że my mamy obowiązek im zanieść Ewangelię. My możemy to traktować jako przywilej. Składania świadectwa o Panu Jezusie. Ale jeśli nie my, to kto zaniesie ten zgłębienie? Ten świat dookoła ginie. To nie jest takie łatwe. Popatrzmy, jak Bóg patrzy na nas, na każdego z nas. Jesteś solą. Wy jesteście solą ziemi. Ty. Ty jesteś, tak Bóg patrzy na nas. Jeśli wtedy sól swietrzeje, czymże ją na solą? Na nic się więcej nie trzyma. Następny wiersz mówi, wy jesteście światłością świata, nie może się miasto ukryć położone na górze. Jak się jedzie do was, to jest prawie tak jak na górce. I na górce są trzy kościoły. Jeden mały, tam coraz to większe. To się nie da ukryć. Miasto, zbór, wierzący ludzie, to jest jak światło miasto na górze. I nie da się tego inaczej na to popatrzeć. Tak mówi Pan o wierzących ludziach. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Co więcej, mówi, że nie zapala się świecy i stawia pod korcem, ale świeci wszystkim, którzy są w domu. W tym naszym chrześcijańskim życiu mamy pokazać, że do Niego należymy. Co więcej, tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Te nasze transparentne chrześcijańskie życie ma być widoczne dla wszystkich, tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi. Ja myślałem na wsi, tutaj niedaleko, w okolicach Cieszyna, i muszę wam powiedzieć, nasza rodzina, nasz dom, nasza rodzina, mama i my, byliśmy jedynymi, którzy chodzili do zboru, ale we wsi byli i były osoby, które chodziły do kościoła katolickiego i ewangelickiego. I proszę sobie wyobrazić, że wszyscy we wsi wiedzieli, gdzie, w którym domu o 16 w niedzielę jest godzina biblijna. U ewangelików. Tam spotykali się na godzinę modlitwy. Wszyscy wiedzieli. I u kogo? To jest dobre świadectwo. W tym domu wychował się mój kolega ze szkoły, on jest w tej chwili wierzącym, odrodzonym człowiekiem. Jest jeden ze zborów po Warszawie. I jego siostra również. Ale my mamy dać świadectwo prawdy. Pan Jezus mówi o nowym przykazaniu, abyśmy się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. W liście Piotra czytamy o tym, że my mamy wśród pogan prowadzić życie nienaganne, aby ci, którzy was obawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej waszym dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Kochani, my możemy mówić bez przestanku. Jeśli to nie ma przeniesienia na nasze codzienne życie, to nie ma wartości. Dlaczego dzisiaj tak wielu ludzi odchodzi od Kościoła? W ciągu ostatnich 10 lat z Kościoła odeszło około 10 milionów ludzi. Tak mówią statystyki Kościoła. Co więcej, ogromna ilość młodych ludzi odchodzi. I oni idą w świat. To nie są ludzie, którzy szukają, oni widzą błędy doktrynalne, oni widzą błędy moralne, oni to wszystko widzą, ale oni nie idą i nie szukają Boga gdzie indziej. Ich Bóg przestaje interesować. Z powodu czego? Z powodu błędów, z powodu upadków, z powodu grzechu. I dlatego my mamy prowadzić wśród pogan życie nienaganne, tak aby ludzie to zobaczyli. Nasze uczynki. Panie, my mamy upodabniać się do obrazu Pana Jezusa Chrystusa. Mamy. Taka jest zachęta, tak Słowo Boże mówi. I powinno nam zależeć na tym, aby być uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Ten tekst Ewangelii Mateusza w ostatnim rozdziale jest mowa: idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. A więc mam przywilej dzisiaj mówić do uczniów Pana Jezusa. Tak? Którzy się uczą i którzy chcą się uczyć. U nas w zborze, na jednym nabożeństwie, przygotowałem dla każdego zeszyt i długopis. Powiedziałem: od dzisiaj będziemy uczniami, będziecie uczniami, będziecie się uczyć. I proszę notować. Wiecie, jaki jest skutek tego po 3 miesiącach? Jest jeden chłopczyk, który ma 6 lat, ile ma Daniel? 7 lat. On jest z Ukrainy. Siada koło mnie, to jest jedyny człowiek, jedyna osoba, która ma zawsze na nabożeństwie długopis i zeszyt. I on notuje. Chcemy się uczyć tak, aby podobać się Panu. Kiedyś były nabożeństwa, na których ludzie notowali. Ja jeszcze mam takie notatki sprzed 50 lat, 40 lat. My mamy dzisiaj tak dobrą pamięć, tak doskonałą pamięć, że uważamy, że zapamiętamy. A po tygodniu możemy powiedzieć: to nabożeństwo było fajne. Dlatego czytajmy Boże Słowo, aby to Słowo było zakorzenione w naszych sercach. Apostoł Paweł był człowiekiem, który jest dla nas wzorem, jest przykładem, bo on służył, on to pokazał. Paweł pokazał, jak żyje chrześcijanin. Kiedy Paweł był w Koryncie, jak długo? Półtorej roku. A później mówi: jak byłem wśród was i pokazałem wam. Paweł pokazał Koryntianom, jak żyje prawdziwy chrześcijanin. A później mówi: posłałem do was Tymoteusza, który, żeby wam przypomniał moje postępowanie w Chrystusie. Bo Koryntianie zapomnieli. Po półtorej roku do Pawła dotarły informacje, że w zborze dzieje się nieciekawe. Ale Paweł im pokazał. I dałby Pan Bóg, abyśmy mieli świadomość i poczucie odpowiedzialności, że żyjemy w tym świecie i Pan Bóg nas postawił tutaj, w Jastrzębiu Was, na staw w Częstochowie, abyśmy byli świadectwem dla ludzi. Czy ludzie dzisiaj chcą słuchać Słowa Bożego? Nie. Mówię o świecie. Czy ludzie są zainteresowani literaturą? Na ogół nie. Jest niewielu ludzi takich zainteresowanych. Lata 70., 80. to był wspaniały czas głoszenia Ewangelii przez radio i wielu ludzi się nawróciło. Dzisiaj ten świat ma do zaoferowania tak wiele różnych rzeczy, że ludzie są tym zainteresowani. Pan Jezus mówi, że przyjdą trudne czasy. Pisze apostoł Paweł do Tymoteusza właśnie, jacy będą ludzie. A na tym świecie jesteś ty i ja, aby być wzorem wśród tego złego, cudzołożnego świata. I na nas spoczywa odpowiedzialność, abyśmy chcieli być tymi, którzy są uczniami i którzy służą. Którzy chcą służyć Bogu. Którzy są gotowi poświęcić swoje życie, aby być użyteczni. Pan Jezus jest takim wzorem duszpasterza. Wrażliwości i miłości. Kiedy Pan Jezus mówi o 100 owcach i o jednej, która się zagubiła. Zdarza wam się, że grosza, jak wam spadnie, nie podniesiecie. Bo się nie opłaca. Ja w sklepie wiele razy byłem świadkiem tego, kiedy ktoś mówi, a pani tych złotych to nikt mi pani nie daje. Pasterz zgubiła się jedna owca. I pasterz poszedł i szukał tej jednej, jedynej, zgubionej. I to jest świadectwo, że on kocha każdą jedną. Co więcej, poszedł i szukał, a znalazł. Pan Bóg znalazł mnie, znalazł ciebie w tym świecie, abyśmy byli jego uczniami, jego sługami. Pan Jezus mówi, uczcie się ode mnie. A do innych mówi, idźcie i nauczcie się. Jeśli chcemy być pożytecznymi uczniami Pana Jezusa, to musimy się wiele rzeczy nauczyć. I tu w Jastrzębiu i u nas więcej. Ten świat nie jest korzystny dla wierzących ludzi. Miejmy tego świadomość. Czytajmy Boże Słowo. Niechaj to, co te teksty, które przeczytałem, będą dla nas zachętą, ostrzeżeniem, ale taką mobilizacją do tego, aby efektywnie służyć Bogu. Aby robić wszystko, żeby podobać się Bogu. My nie dbamy i nie chcemy, aby podobać się ludziom. My chcemy podobać się Bogu w tym, co my czynimy. W Jastrzębiu czy w Częstochowie. Dlaczego? Dlatego, że On nas umiłował. Dlaczego? Dlatego, że On oddał swoje życie za każdego z nas. Wiecie dlaczego? Bo On przyjdzie. Bo On przyjdzie. Bo to jest świadectwem tego, że On żyje po to, aby przyjdzie. I On przyjdzie. I na to spotkanie musimy być z Nim przygotowani. Czy jesteśmy? Czy jesteśmy gotowi dziś odejść? Mam tutaj tej notatki, ale powiem o człowieku, który jest szachistą, 49. szachistą, nazywa się Igor Kowalenko. On jest Ukraińcem i przez ostatnie 2,5 roku jest na froncie. Przyjechał do Polski na jakieś zawody, turniej jakiś szachowy i przeprowadzono z nim wywiad. I zadano mu pytanie, czy w takiej sytuacji, a był odpowiedzialny za wiele rzeczy i od niego zależało, czy ktoś zostanie uratowany, czy nie, czyta Biblię i zadał mu pytanie, czy otarł się o śmierć. On mówi, że kilka razy były takie sytuacje. I czy się bał? A on mówi, nie. Wtedy przyszła mi myśl, czy moje życie miało sens, gdyby się ono w tej chwili zakończyło. Gdyby dzisiaj zakończyło się moje życie, czy miałoby ono sens do tej pory? My wierzymy, że Pan Jezus przyjdzie i nas weźmie. Ale my nie wiemy, kiedy będzie. czy to, co robię, podoba się Bogu, czy to, co robię, osiąga jakiś cel, jakiś sens nakreślony przez Pana. To jest taki temat, o którym się mówi na pogrzebach, o sensie życia. My nie lubimy słuchać o śmierci ani o... Jako wierzący ludzie też nie. Ale czy nasze życie miałoby, ma sens, gdybyśmy je dziś zakończyli? Gdyby Bóg je zakończył? To jest ciekawe pytanie. Niech nam Bóg błogosławi, abyśmy byli wzorem i przykładem, zachętą i żyjmy tak, aby nasze życie miało sens i podobało się Bogu. Bo On przyjdzie. A On, abyś Ty żył i ja umarł za nasze grzechy. Abyśmy mogli żyć wiecznie. A jeśli wierzymy w to, że będziemy żyć wiecznie, to oddajmy nasze życie doczesne Jemu.